A w studio Sławomir Sokołowski. Sławomir Sokołowski, czyli Universitatis Varsoviensis, to jest fundacja, ale z zaproszeniem. Jutro jest 13 grudnia i 13 grudnia są rozmaite uroczystości, rozmaite spotkania. A pan jakie zaproponuje słuchaczom Poranka Wnet?
No ja zapraszam słuchaczy na festiwal muzyczny poświęcony ważnemu wydarzeniu, czyli ustanowieniu stanu wojennego przez reżim generała Jaruzelskiego. W nocy z 12 na 13 grudnia został ogłoszony stan wojenny 81 roku. W związku z tym chcieliśmy uczcić ten wydarzenie festiwalem muzycznym. Chcemy, żeby młodzi ludzie posłuchali, dowiedzieli się trochę na temat tej historii z jednej strony, a z drugiej strony mieli okazję posłuchać zespołów, które wtedy były takimi zaczynającymi, czyli zespół Muńka Staszczyka, tego lidera, i Darka Malajonka. Wystąpią również reprezentanci młodej generacji, czyli kaliber 44 młodej, no na pewno dla nas. No i inaugurujący swój nowy projekt Robert Cichy. Oczywiście koncert odbędzie się w stołecznym klubie Proxima, Aleja Żwirki, Wigury 99A. Zapraszamy w imieniu Narodowego Centrum Kultury oraz Fundacji Universitatis Varsoviensis.
Ten koncert, to zaproszenie jest dla słuchaczy w jednej ze stolic, czyli w Warszawie, w drugiej stolicy. Co będzie się działo 13 grudnia, poinformujemy Państwa w jutrzejszym poranku wnet. Jeszcze raz przypomnijmy, 13 grudnia, czyli jutro, rocznica wprowadzenia stanu wojennego, klub Proxima, godzina?
19. Wjazd od ulicy Banacha. Żwirki Wigury 99A.
Żwirki Wigury to jest ta ulica, która prowadzi na lotnisko Okęcie. 13 grudnia 81, jak pan pamięta?
Pamiętam wspaniałą sytuację, bo miałem szkolną wycieczkę o godzinie 8 rano. Była pobudka, oczywiście nic się nie dzieje, żadnego w telewizji nie działa telefony, w związku z tym zdziwiony jestem, biegnę, żeby się nie spóźnić na zbiórkę, a tam widzę już na ulicy Grójeckiej stoją transportery opancerzone, policjanci, żołnierze stojący chodzący z dużymi karabinami, których w życiu wcześniej nie widziałem, i przerażenie, znaczy takie poruszenie dorosłych.
Tak, to było 13 grudnia 81 roku. Jest pan gotowy do odpowiadania na pytania polityczne?
Nie.
No to dobrze, to w takim razie nie będę ich zadawał. Dzisiaj jest 12 grudnia, dokładnie rok temu swoją misję rozpoczął premier Mateusz Morawiecki. 12 miesięcy premiera, będziemy o tym rozmawiać z panem profesorem Waldemarem Paruchem, ale to będzie po godzinie 8, krótka negocjacja. Czy słuchacze Poranka Wnet, Radia Wnet będą mieli jakieś przywileje w czasie, jeśli będą chcieli przyjść na koncert?
Zapraszamy ich na koncert, oczywiście na hasło Radio Wnet, jestem wolny, pierwsza sprawa. No i oczywiście dla nas jest ważne, żeby wchodzić, zaglądać na strony Fundacji Universitatis Varsoviensis na Facebooku i ściągać zaproszenia i różnego rodzaju, uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach. Zapraszamy też do śledzenia stron Hybryd, Proximy i Palladium, naszych klubów flagowych miejsc koncertowych w Warszawie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Z zaproszeniem do Poranka Wnet przyszedł Sławomir Sokołowski. Jest godzina 7:35.
adres pieniężny Poczty Polskiej. Gotówkę wyślij na poczcie lub przez internet, a twoi bliscy odbiorą pieniądze w domu lub na najbliższej poczcie. Ekspres pieniężny. Możesz pomóc bliskim w przygotowaniach do świąt. Sprawdź na www.poczta-polska.pl.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
A przy telefonie słuchają Państwo oczywiście Poranka Wnet. Dzisiaj jest 12 grudnia, rok 18. W Warszawie pochmurnie, w Krakowie ma padać śnieg. Może to będą białe święta w Krakowie. W Krakowie słońce wzejdzie o godzinie 7:28, a więc wzeszło 9 minut temu, a w Krakowie, w Warszawie o tej godzinie, a w Krakowie 15 minut później, czyli w Krakowie jest jeszcze noc. A przy telefonie jest inżynier Marek Adamczyk, publicysta Kuriera Śląskiego, Kuriera Wnet Śląskiego i obserwator tego wszystkiego, co dzieje się na szczycie klimatycznym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Obserwuję również to, co się dzieje za oknem, a za oknem pada śnieg. Jest to w pobliżu Oświęcimia Brzeż, także myślę, że w Krakowie też wkrótce zacznie padać śnieg. Odchodzi zima, normalnie, tak, zwykle co roku.
Czyli to jest już wstęp do opowieści na temat ocieplenia, zmian w klimacie, ocieplenia klimatu i tego, co się dzieje na szczycie klimatycznym w Katowicach. Co tam się dzieje? Jakie tam są postanowienia?
No proszę państwa, postanowień na razie nie ma. Walczą między sobą lobbyści, grupy wpływów, grupy przerażonych państw, które zdają sobie konsekwencje z tego, co się może stać, jeżeli da się swobodnie manipulować opinią publiczną i jeżeli delegaci wymuszą na rządach przyjęcie tych bzdurnych założeń. O co chodzi? Dwa dni temu grupa państw składająca się z przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Rosji, Arabii Saudyjskiej oraz Kuwejtu podano takie informacje. Blokuje porozumienie, to jest znowu wypowiedź za, tak twierdzi hiszpański dziennik El Pas. Dlaczego tak się dzieje? No bo oni zdają sobie sprawę, Rosja i Stany Zjednoczone póki co korzystają z takiego dobra, jakim jest węgiel kamienny i eksportują go w świat w dużych ilościach, ale Arabia Saudyjska i Kuwejt wiedzą, że jak węgiel się wykończy na świecie, to się zabiorą za ropę naftową, a potem i w konsekwencji za 10 lat być może, że ofiarą również padnie gaz. Ja sobie tak analizując tą sytuację twierdzę, że być może, że na kolejnych szczytach, za 3-4 szczyty klimatyczne, ci ludzie wymyślą sobie taką, to jest science fiction w tej chwili, ale taką rzecz, że każdy urodzony człowiek na Ziemi będzie miał przypisane tak zwane limity emisji CO2. Czyli szacunkowo na swoje życie dostanie 5 ton emisji dwutlenku węgla, jak to zczerpie, no to potem grupa naukowców będzie podejmowała decyzję o tak zwanej eutanazji klimatycznej. To jest, proszę państwa, całkiem możliwe. Takie rzeczy to już w książkach science fiction pisano. I do czego dochodzimy? Dochodzimy do tego, że ekologia, do takiego wniosku, ekologia to jest wielkie narzędzie w walki politycznej, ekonomicznej. Ktoś, kto dzierży stery w tym temacie, jest w stanie wpływać w znaczący sposób na gospodarki poszczególnych krajów. I taką sytuację mamy w Polsce. Kraj, który jest oparty na bogactwie, którego głównym bogactwem są węgiel kamienny i brunatny, powoli zostaje pozbawiany możliwości korzystania z tego dobrodziejstwa. My nie mamy tak Szwajcaria czy też Norwegia, zasoby wodne, żeby ekologicznie produkować przy zeroemisyjnym modelu duże ilości, zaspokoić potrzeby energetyczne kraju. My korzystamy z tego, co nam natura dała i musimy korzystać w pełni, bez żadnych ograniczeń. Oczywiście stosując tutaj takie techniczne rozwiązania, które w minimalny sposób, które w maksymalny sposób ograniczają emisję szkodliwych związków chemicznych, ale nie ograniczają emisji dwutlenku węgla, dlatego że dwutlenek węgla nie jest, proszę Państwa, trucizną. Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym, ale w sensie powiedzmy analizy od zera bezwzględnego, czyli minus 273 stopnie Celsjusza do około zera stopni, bo dwutlenek węgla pochłania i oddaje w kierunku Ziemi promieniowanie podczerwone w zakresie minus 66 do minus 112 stopni Celsjusza i to wynika z prawa przesunięć fazowych Wiena, które w ogóle nie jest brane tutaj pod uwagę. Ludzie, którzy tą teorię wdrażają, całkowicie bagatelizują prawa fizyki, prawa chemii i myślę, że kiedyś dojdzie do takiej sytuacji, że w końcu ktoś mądry, ktoś wpływowy, mam nadzieję, że to będą Stany Zjednoczone, zdecyduje o tym, żeby sąd rozstrzygnął, czy przyjmowane prawo klimatyczne jest zgodne z prawami podstawowymi. Bo proszę Państwa, głowę daję, że tak nie jest. To tak pokrótce.
To ten sąd musiałby się składać z fizyków, z chemików, z naukowców, nie wiadomo z kogo, żeby to... żeby...
No, z takich ludzi, którzy są poważnymi, ale też niezależnymi naukowcami, którzy nie wiszą na pasku finansowym, nie są na pasku finansowym rządów i organizacji ekologicznych. Ja przypomnę tylko, że zarówno Al Gore miał swojego promotora, był nim profesor Lecerf, Rivert, przepraszam, i on to pod koniec swojego życia całkowicie, powiedzmy, odszedł od poglądów, które głosił przez 40 lat swojej pracy naukowej. To samo powiedział żyjący jeszcze James Lovelock, autor teorii Ziemia Gaja i który zdecydowanie odciął się od poprzedniego, że tak powiem, naukowego życia i prosił wszystkich, którzy ulegli jego ideom, żeby wrócili na drogę prawdy. To tytułem informacji, a ja w tym temacie będę dość dużo mówił, pokazywał filmiki, informacje będę przekazywał na spotkaniach w telewizjach internetowych. Ale chciałem wrócić jeszcze o tym, co mówiłem kilka dni temu w Radio Wnet, w ciągu pięciominutowej audycji. O co chodzi? Komisja Europejska zgodziła się na sprzedaż przez rząd 55 tysięcy starych uprawnień do emisji dwutlenku węgla z tak zwanego drugiego okresu rozliczeniowego z lat 2007-2013. Przychód z ich sprzedaży, twierdzą, powinien wynieść około 4 miliardów złotych i trafi do Funduszu Efektywności Energetycznej, a z tego się wydzieli fundusz na rekompensowanie odbiorcom wyższych cen energii. W przyszłym roku będzie takiej sytuacji, że ceny energii fizycznie dla odbiorców indywidualnych wzrosną, ale będą rekompensowane przez ten specjalny fundusz. Ja myślę, że to będzie trwało do wyborów. Po wyborach optyka się, rządzących się zmieni i obciążą tak jak pozostałe, że tak powiem, obszary odbiorców, mówię tu o przemyśle, już wyższymi cenami za energię. To jest coś, co prowadzi do ubóstwa energetycznego dużą część naszej populacji polskiej. To są działania Unii Europejskiej i być może zakończy się to tym podobnymi ekscesami, które podobnymi do tych, które mają miejsce we Francji. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Unia Europejska włącza się w realizację wspólnego celu krajów rozwiniętych, jakim jest przeznaczenie z różnych źródeł 100 miliardów dolarów rocznie do 2005 roku, czyli co roku po 100 miliardów na finansowanie działań na rzecz klimatu w krajach rozwijających się. W ubiegłym roku Unia Europejska i jej państwa członkowskie, w tym Polska, wydały na ten cel 20 miliardów 400 milionów euro. Proszę Państwa, chciałbym wiedzieć, w jakim stopniu Polska uczestniczyła w tym obciążeniu finansowym. Ile dopłaciliśmy do tej kwoty? To jest coś niesamowitego, bo Unia Europejska będzie pomagać krajom rozwijającym się. Polska została, przypominam, przesunięta z grupy krajów rozwijających się do rozwiniętych, a do rozwijających zaliczają się jeszcze Chiny. Dużo bogatsze od Polski i to są te dziwne sytuacje. Nie wiem, jak to będzie, ale to, co mówiłem, że 100 miliardów rocznie i te 10% prowizji za zarządzanie funduszem, to jest już fakt. I ci ludzie, którzy będą przyszłymi beneficjentami tych prowizji, podnoszą larum na konferencjach klimatycznych, w tym w Polsce, i żądają szybszej realizacji celów. Tak to wygląda. To jest przerażające.
Warto by było też zapytać, co za te 20 miliardów euro czy 20 miliardów dolarów zostało wybudowane, bo to też jest ciekawe, w jaki sposób i które państwo rozwijające się zostało uratowane od tych wszystkich nieszczęść związanych z klimatem.
No, obywatele Unii Europejskiej powinni wiedzieć, i tutaj w tym przypadku szczególnie transparentna powinna być informacja, właśnie w jakim kierunku to poszło. A jeszcze przypomnę, że polityka gospodarcza Unii Europejskiej jest taka, że europejskie firmy, produkując towary, płacą w kosztach wytworzenia tak zwany podatek od emisji CO2, natomiast wszystkie towary ze świata importowane do Unii Europejskiej nie są tym podatkiem objęte. Oznacza to, że nie ma równości ekonomicznej w działaniach firm, które prowadzą działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Myśmy się za bardzo otworzyli na świat i to, co mówiłem o cementowniach, że wkrótce polskie cementownie, jedne z najbardziej efektywnych na świecie, będą musiały ograniczyć działalność. A w miejsce polskiego cementu przyjedzie cement spoza granic, tutaj Białorusi, Ukrainy, gdzie efektywność wytworzenia, przy wytwarzaniu tony cementu zużywa się znacznie więcej, o kilkadziesiąt procent właśnie energii. Tym samym jego produkcja jest dużo, dużo mniej ekologiczna.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze 2 dni szczytu klimatycznego w Katowicach. Zobaczymy, czy będzie jakieś wspólne porozumienie. Inżynier Marek Adamczyk był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jest godzina 7:49. 12 grudnia 1976 roku ukazał się 5. studyjny album grupy ABBA.